Od dziś każdy obywatel Unii może skorzystać z leczenia w innym unijnym kraju. Wchodzi w życie unijna dyrektywa, która znosi ograniczenia w opiece medycznej, ale polski rząd jest do tego kompletnie nieprzygotowany. Moim gościem jest ekonomista Janusz Szewczak, autor książek Polska, kraj absurdów oraz Zielona Wyspa czy Ruchome Piaski, prawda o polskiej gospodarce. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy.
Jak pan tłumaczy tę rządową zwłokę? To jest nieudolność czy celowe działanie?
Pan, to jest taka forma, ja to nazywam w tych swoich publikacjach, książkach, mówię o tym, że to taka forma ekonomicznej wojny z własnym narodem. Czyli tam, gdzie jakieś biurokratyczne idiotyzmy możemy zaczerpnąć z Unii Europejskiej i je wprowadzać, że na przykład papierosów mentolowych to nie można palić, ale zwykłe to można, to tam to błyskawicznie idzie, jeśli chodzi o polski rząd. Natomiast tam, gdzie Polacy mogliby rzeczywiście realnie na czymś skorzystać, to tam jakieś nagle cuda. Są problemy, że przez 2 lata nie można przygotować odpowiednich przepisów. Pan minister zdrowia Arłukowicz, przecież taki wygadany chłopak, prawda? Jednak okazuje się, że niby możemy korzystać z tego leczenia za granicą, tylko tak przyjdzie co do czego, to na razie nam nie zwrócą kosztów, a w ogóle to ministerstwo ma tam bodajże 280 milionów złotych na tego typu pulę środków i jak ją przekroczy, to już dalej nie będzie refundować. No a wiadomo, że przekroczy, bo skoro w Polsce zapisują niektórych chorych na operacje czy na zabiegi w tej chwili już na 2028 rok, podobno jest rekordzista zapisany, no to wiadomo, że Polacy będą się ratować, bo przecież tu brakuje pieniędzy w Polsce na zarówno na leczenie dzieci, jak i na leczenie ciężko chorych na raka.
Czy resort zdrowia oszczędza na naszym zdrowiu?
Moim zdaniem zdecydowanie tak, bo to jest przecież wyraźne odwleczenie tego momentu, kiedy trzeba będzie płacić. Tym bardziej, że procedury biurokratyczne jeszcze będą dodatkowe z tym związane. Trzeba będzie o coś tam występować, dostać zgodę. Jeśli się okaże, że taki zabieg w Polsce jest możliwy, to będzie kłopot z taką jakby zgodą na to i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że to jest taki sposób na obrzydzenie nam życia w naszym własnym kraju. Mi się wydaje, że ta władza naprawdę dużo robi, żeby nas zniechęcić do tego, żeby ci młodzi wszyscy wyjechali, żeby zostawili po prostu to wszystko za sobą, bo przecież to ani pracy, ani płacy godziwej, a teraz jeszcze leczenie, no to na starość, no to jak? Jeśli najprostszy nawet wizytę u specjalisty w tej chwili Polacy czekają czasami pół roku i więcej, jeśli prawie 42% Polak musi dopłacić do ceny leku. No to choćby pokazuje tą skalę, ale przecież jest cały szereg innych bardzo długich okresów oczekiwań nawet na leczenie małych dzieci. Nie mówiąc już o kwestii jakichś poważniejszych operacji stawu biodrowego i tak dalej. Polska służba zdrowia jest absolutnie chora i to Polacy bardzo już ostrzegają i widzą. Widzieli jakąś nadzieję, to światełko, że no to w związku z tym może ci, którzy na przykład bliżej granicy, tam gdzieś mieszkają, to do Niemiec pojadą, bo tam stoją puste szpitale, dobrze wyposażone po dawnym NRD. No ale okazuje się, że to też nie będzie takie proste i to jest niewątpliwie skandal, to jest absolutna kompromitacja. Myślę, że to jest tak samo wielka kompromitacja, jak choćby z tymi 6-latkami, że się wpycha te dzieciaki do szkoły, a szkoła nie jest przygotowana na to.
A kto jest w rządzie głównym sabotażystą, jeśli tak można to powiedzieć? Kto sabotuje nasze, pacjentów prawo do leczenia się za granicą? Resort Arłukowicza czy Ministerstwo Rostowskiego? Jak pan sądzi?
Ja myślę, że tu obaj nasi geniusze są odpowiedzialni za tą sytuację, zarówno nasz wybitny sztukmistrz z Londynu, czyli minister Rostowski, jak i minister Arłukowicz, swego czasu, prawda, medialna gwiazda. Bo minister Rostowski ma świadomość, że my jesteśmy praktycznie przy granicy potencjalnego bankructwa i gdyby nie choćby ten skok na OFE, to mogłoby się okazać, że właściwie na nic nie ma pieniędzy, bo tak naprawdę jak się uda gdzieś do placówki medycznej, to wszędzie słychać o tym, że po prostu brakuje pieniędzy. No są budżety, praktycznie te kontrakty szpitalne często są gdzieś we wrześniu już w pełni wykorzystane. Szpitale nie mają zapłacone za tak zwane nadwykonania, czyli jak tam gdzieś w Sopocie leczą pacjentów z Krakowa, no to później jest problem, tak? I odwrotnie, w Zakopanem jak leczą warszawiaków. To wszystko pokazuje, jak chora jest nie tylko kwestia tej funkcjonowania służby zdrowia, ale jak fatalnie wywiązuje się polskie państwo z takich podstawowych obowiązków wobec obywatela, bo przecież my płacimy te składki zdrowotne tak naprawdę. To są przecież konkretne pieniądze. To jest 65 miliardów złotych mniej więcej ten budżet Narodowego Funduszu Zdrowia, a właściwie na nic nie ma pieniędzy.
Czy rząd jest bezkarny? Najpierw zwleka z ustawą zdrowotną, potem długo nie przedstawia projektów rozporządzeń, przepisów wykonawczych. Nie można rządu gdzieś zaskarżyć? Ma pan jakiś pomysł?
No ja myślę, że takie zjawiska będą procesy wytaczane. Myślę, że ci, którzy nie będą mieli wyjścia i będą musieli skorzystać z jakiegoś szybszego leczenia za granicą, będą te faktury zbierać i występować. Ale przecież przypomnijmy, no rząd się broni, że to nie ma teraz jeszcze podstawy prawnej, bo ustawa jest w jakichś konsultacjach, coś tam. No niestety tu obowiązują przepisy unijne. Skoro jest dyrektywa, to ona obowiązuje. My automatycznie, że tak powiem, podlegamy tym przepisom. To nie jest kwestia tylko implementacji tych przepisów do ustawodawstwa, do prawodawstwa polskiego. To nie jest tanie państwo, to jest dziadowskie państwo w wielu aspektach i jeśli chodzi o służbę zdrowia, to jest to szczególnie widoczne. Wydaje się, że były jakieś ostatnie badania ONZ-u zrobione w tym kontekście na 91 krajów, jeśli chodzi o stosunek i dostępność do służby zdrowia osób starszych, jakość tych usług, traktowanie. Na 91 krajów Polska zajęła 87 miejsce. No to chyba coś mówi, prawda? Powinno mówić.
W książce Polska, kraj absurdów stwierdził pan z ironią, że minister Rostowski sporządził dwa najbardziej humorystyczne od lat budżety na 2012 i 2013 rok. A co będzie w przyszłym roku? Co zrobi nam tajfun Vincent, jak go pan nazywa? Ze śmiechu się nie pozbieramy?
To jest taki śmiech przez łzy, to znaczy no humorystyczny budżet tegoroczny niewątpliwie, no bo jeśli w tym budżecie pan minister sobie zaplanował, że ściągnie z nas skórę w postaci mandatów od kierowców na poziomie 1,5 miliarda złotych, tak tam zapisano, a teraz policzono, że tam gdzieś koło 80 milionów zaledwie wyszło, no to to jest po prostu kabaret. Ja już nie mówię, że minister, który się tam myli o 24 miliardy, prawda, to chyba jednak też nie jest geniuszem matematycznym i ma problemy z liczeniem. Ale przyszły rok jest jeszcze bardziej kuriozalny i ten budżet na przyszły rok, dlatego że pan minister Rostowski sobie wpisał do tego budżetu dochody z dwóch takich źródeł i dwóch ustaw, których na razie nie ma i nie wiadomo, czy będą. Czyli na przykład ustawy o zmianie systemu OFE, gdzie tam około 13 mniej więcej miliardów zamierza zaoszczędzić na tym, no a ustawy nie ma, nie wiadomo, czy będzie, nie wiadomo, czy nie trafi do Trybunału Konstytucyjnego, bo ja jestem zdania, że no, ta władza po prostu nawet jak chce coś zlikwidować, to i tak to spartoli. Więc, a druga ustawa, która też budzi wątpliwości prawne i może się znaleźć w Trybunale, to są właśnie te dochody wpływające z tego podwyższonego VAT-u. No to podważa przecież zaufanie do państwa prawa, jeśli władza deklarowała, że nie wprowadzi takiego przedłużenia i co, wycofa ten podwyższony VAT. Więc no, opieranie budżetu na dochodach z ustaw, które na razie nie istnieją i nie wiadomo, czy będą istnieć, to raczej jest mało odpowiedzialne. Ja już nie powiem, że przewiduje się przecież w tym budżecie w przyszłym roku jakieś wzrosty inwestycji, wynagrodzeń tam, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No z czego? Z czego? Przecież ta kasa państwowa jest dramatycznie, zaczyna być dziurawa, zaczyna być pusta, a jednocześnie z Polski wyciekają gigantyczne, olbrzymie pieniądze, blisko 70 miliardów złotych za zeszły rok wypłynęło z Polski, więc w Polsce są pieniądze, ale nie dla wszystkich. Dla obcych jest to Eldorado, a dla Polaków mizeria.
A wszystko pod pieczą ministra wielu imion, paszportów i domów, jak pan nazywa. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Kłaniam się, do widzenia,
pozdrawiam.
Do usłyszenia.